Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Chciałoby się powiedzieć, to znowu my. Jest rok 1792, o tym rozmawialiśmy, kształtuje się nowa polska armia, która otrzymuje z ust zresztą rosyjskich generałów wiele pochwał, nie tylko dla zwykłego żołnierza, ale również dla dowódców. Pojawia się pierwsze odznaczenie Virtuti Militari, ale to wszystko zmierza do smutnego końca, no bo jest zdrada księcia Ludwika Wittemberskiego, no i jest wreszcie zdrada samego króla, tak to chyba można określić, skoro przystępuje do targowicy.
Tak, ja myślę, że można to tak określić. No, powiedziałbym, nie pierwsza zdrada króla, nie pierwszy moment w jego długiej przecież karierze, kiedy odstępuje swój własny naród. Utrzymanie korony, chociażby na niewielkim skrawku dawnej, potężnej Polski, jest dla niego ważniejsze niż zachowanie niepodległości, tak? Niż zachowanie jednolitości tego państwa. Właściwie, jak spojrzymy na karierę Stanisława Augusta, to on z oporami, ze łzami w oczach, bo to był taki król, który bardzo często lubił płakać i to płakał publicznie, żeby pokazać, jaki to on jest biedny. Jednak gdzieś tam finalnie godził się na wszystko, czego żądała od niego Katarzyna. Powiedzmy od razu, w tych czasach tym głównym rozgrywającym, jeżeli chodzi o stopniowe odbieranie Polsce niepodległości, stopniowe zawłaszczanie władzy aż po finał, czyli po rozbiory. Tym głównym rozgrywającym jest Rosja. Prusy, a tym bardziej Austria, no to tak przy okazji korzystają, tak? Jest dobra koniunktura, tutaj widać, że ta Polska się nie obroni, więc można coś przy okazji uzyskać. No, musimy oczywiście mieć świadomość, że jest, jak to mówiono wówczas, Stanisław August, kreaturą carycy. Nie zostałby nigdy królem, gdyby to była naprawdę wolna elekcja. Gdyby sposób wolny, nieograniczony żadnymi wpływami, żadnymi fake newsami, ani innymi manipulacjami, Polacy mogliby sobie wybierać kolejnego monarchę. Trudno spekulować, kto by nim był. W tamtej sytuacji, kiedy gdzieś tam za plecami kandydata Stanisława Augusta Poniatowskiego stały po prostu szeregi rosyjskich jegrów z bagnetami, no, wynik musiał być taki, jaki był. A z kolei relacja pomiędzy carycą Katarzyną a Stanisławem Augustem nie była przypadkowa czy tylko polityczna. Oni rzeczywiście byli kochankami. W młodych latach Stanisława i młodych latach Katarzyny, kiedy ona jeszcze była tylko żoną następcy tronu, a nie carycą. I jak się wydaje, jak można domniemywać z wielu pamiętników, listów, innych przesłanek, to był rzeczywiście związek bardzo gorący, bardzo namiętny i taki szczery z obu stron. Co oczywiście nie wyklucza tego, że po latach wielu te gorące emocje dawno ostygły. Oboje oni byli, no, powiedzmy, seksoholikami. I caryca, z czego była znana przecież, i Stanisław August, który też był z tego przeznany. Mieli potem setki, jak można domniemywać, kochanek w przypadku króla i kochanków w przypadku carycy. I te emocje wczesnej młodości dawno zniknęły i zbladły. Przynajmniej w przypadku Katarzyny. To nie ulega wątpliwości. Ona była zimna, chłodna, cyniczna i po prostu do bólu pragmatyczna. Natomiast Stanisław August właściwie pozostał do późnego wieku takim mentalnym młodzieniaszkiem, co to się wzrusza, łzy roni, wiersze deklamuje, spazmuje, hamletyzuje. On uwielbiał hamletyzować publicznie. No oczywiście może nie na forum kilkusetosobowym, no ale w tym wąskim gronie takim rodzinno-dygnitarskim. I cóż ja mam począć? I tak źle, i tak źle. I wybuchał płaczem. I te damy go zaczynały pocieszać. Tych dam zawsze było dużo, bo przypomnijmy, że Stanisław August miał taki przydomek mąż wszystkich żon, a czasy były bardzo swobodne obyczajowo, no i rzeczywiście tych żon bardzo dużo przeszło przez jego sypialnię w czasie wcale nie krótkiego panowania. Więc właściwie trudno się dziwić temu, co się stało. Dziwić to się można raczej temu, że Stanisław August, kiedy to takie okienko historii się otworzyło, poparł Konstytucję 3 maja, tak? Po raz pierwszy za jego panowania, czy nawet po raz pierwszy w tym stuleciu, uwzględniając wcześniejsze rządy Sasów, można powiedzieć król z narodem, naród z królem. Wywieszano takie proporce czy transparenty, dzisiaj powiedzielibyśmy banery, pisano na bramach wjazdowych miast, wieszano na ratuszach takie flagi. Król z narodem, naród z królem. No, to, że naród z królem, to nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast, że król z narodem, no to powinno być oczywistością. Nie było, nie było. Bardzo długo nie było. Dopiero Konstytucja 3 maja unaoczniła wszystkim, no, całemu społeczeństwu, ale również czy przede wszystkim elitom, że ta jedność jest szczególną wartością, że państwo jest państwem jednolitym, prawdziwym właśnie wtedy, kiedy jest ta zgoda króla z narodem, narodu z królem. I można w tej chwili spekulować, co by się zdarzyło, gdyby no jednak Stanisław August Poniatowski wykazał hart ducha, nie zgodził się na dyktat Katarzyny, nie przystąpił do Targowicy. Oczywiście ta wojna i tak była przegrana. Tutaj przewaga militarna strony rosyjskiej była ogromna, a wcześniejsze jakieś obietnice ze strony rządu berlińskiego, że będzie pomagał, no to oczywiście były ściemy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Kiedy przyszło co do czego, Prusacy byli gotowi zadać nam cios w plecy i kiedy przyszła pora, oczywiście zadali. Więc tutaj od strony militarnej nie mieliśmy szans, no ale być może zbudowalibyśmy jakąś znacznie silniejszą bazę demokratyczną do przyszłych ruchów, do przyszłych walk o niepodległość. Przecież proszę państwa, ja nie bez powodu tutaj cytuję te, nazwijmy to, recenzje czy opowieści o waleczności polskiej nowej, młodej armii w roku 1792, bo przecież większość tych żołnierzy odnajdzie się w polskich szeregach już za 2 lata, w roku 1794, w czasie insurekcji kościuszkowskiej. I za tydzień, dwa będę chciał państwu opowiedzieć o zupełnie niesamowitych i kompletnie zapomnianych wydarzeniach z czasów insurekcji kościuszkowskiej, która była pierwszym takim prawdziwym powstaniem narodowym, wyzwoleńczym, ale z drugiej strony była pierwszą polską rewolucją i w zasadzie jedyną. To była rewolucja. To był jedyny taki moment w naszych dziejach, kiedy na ulicach Warszawy, Wilna, Krakowa lud wznosił szubienice i wieszał na nich absolutnie czołowych dygnitarzy państwa, oskarżanych o zdradę. Hetmanów, marszałków, biskupów. To była rewolucja. Kwestia jest otwarta. Możemy oczywiście gdybać, co by było gdyby. Było to, co było. Stanisław August ostatecznie się wtedy skompromitował. Od tego momentu, jak wahadło, to się nazywa metronom, tak? Wahadło się wychyliło w drugą stronę. Od wielkiej miłości do króla do wielkiej nienawiści. Lud polski, lud Warszawy zaczął darzyć króla nienawiścią, gdyż na nic innego on w tym momencie nie zasługiwał. Ale zanim do tego doszło, trwały jednak walki. Były szanse. I takim momentem do pewnego stopnia dla mnie symbolicznym, no to była ta wielokrotnie już tutaj wspominana zdrada księcia Ludwika Wirtemberskiego. I chciałbym Państwu opowiedzieć zarówno o tym księciu, jak i o jego małżonce, księżnej Marii Wirtemberskiej, która zapisała się w polskiej historii z kilku przynajmniej powodów. Kim była Maria Wirtemberska? Była de domo Czartoryska, córka księcia Adama Kazimierza i Izabeli z Flemingów. No, zwłaszcza ta księżna Izabela była bardzo ważną postacią ówczesnych czasów. Powiedzmy, że Czartoryscy byli w tamtych czasach najpotężniejszym tak zwanym domem magnackim. To oni razem z Poniatowskimi składali tak zwaną familię. Największy ruch polityczny, który miał ambicje reformatorskie niewątpliwie, aczkolwiek stawiał na Rosję. Czyli oni sobie bardzo, bardzo długo wyobrażali, że Polskę da się zreformować przy jakby zgodzie Petersburga, tak? Czy nawet pomocy Petersburga. To oczywiście okazało się złudne, ale my tu mówimy o dziesięcioleciach. Oczywiście wszystko to ewoluowało w czasie i postawa Petersburga, i postawa Warszawy, i nastroje społeczne, no i sama familia się zmieniała. Przy czym to właśnie z łona familii przecież został wybrany monarcha Stanisław August Poniatowski, czy mówiąc ściślej, do momentu elekcji Stanisław Antoni Poniatowski, gdyż tak się w istocie nazywał, zmienił to imię dopiero kiedy został królem. Był bardzo blisko spokrewniony z Czartoryskimi i Izabela Czartoryska, oprócz wielu zasług, które miała dla polskiej kultury. No, to był taki czas, kiedy właśnie dla kultury narodowej, dla piśmiennictwa, dla początków powstawania kolekcji, co przecież było bardzo istotne, wtedy jeszcze nie było muzeów w dzisiejszym znaczeniu. Tutaj Izabela Czartoryska miała ogromne zasługi. Sławne Puławy jako ośrodek, z jednej strony wielki ośrodek magnacki, wspaniały pałac, park, ogrody, wszystko to wiemy, no ale również te niesamowite kolekcje, na przykład pamiątek narodowych, tak? Już nie tylko obrazów, rzeźb, dzieł sztuki, ale również książek, również bardzo cenne archiwa. Wszystko to było dziełem Izabeli Czartoryskiej, która również miała takie ogromne ambicje, powiedzielibyśmy, towarzyskie, sięgające oczywiście dworów europejskich, gdzie była chętnie przyjmowana. Już poza wszystkim, to trzeba też bardzo wyraźnie podkreślić, Czartoryscy byli bardzo bogaci. Bardzo. Oni byli bardzo bogaci w skali europejskiej, nie tylko w skali polskiej. No i miała Izabela oczywiście mnóstwo kochanków. Mówi się, że jedna z jej córek, Maria, była de facto córką Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nawet nazywano ją, lud ją nazywał cielątkiem. No bo przypomnę, że herb Poniatowskich to ciołek, tak? No więc cielątko jako córka ciołka.
Bardzo ładne.
No i ta Maria, proszę Państwa, piękna bardzo, młoda niewiasta, bardzo wykształcona, bardzo inteligentna, bardzo żywego umysłu, o wielu talentach i pisarskich, i malarskich, obyta w świecie, bo była wożona po różnych dworach. Bardzo wcześnie, bo w wieku lat 16, została przez swoją ambitną matkę wydana za mąż, za księcia Ludwika von Wirtemberg Montbéliard. Czyli on był księciem dwóch księstw, tak? I Wirtembergi, i Montbéliard. On używał tej francuskiej nazwy, aczkolwiek jest też niemiecka, bo to jest tam na pograniczu niemiecko-francuskim. Problem z tym Ludwikiem był taki, jaki był często w Europie z tak zwanymi młodszymi synami, tak? Mówiliśmy o tych młodszych synach. To był drastyczny problem, szczególnie w Anglii, gdzie bardzo silne było prawo majoratu, czyli wszelkie dobra, tytuły arystokratyczne dziedziczył tylko najstarszy syn. Tak? Pozostali właściwie nic nie dostawali. Jeżeli mieli łaskawych rodziców, no to dostawali jakieś tam wykształcenie, trochę się przetarli w świecie. Natomiast nie dostawali majątku. Musieli sami zdobywać swoją pozycję. Stąd, nawiasem mówiąc, taki ciąg tych jednak wykształconych, obytych w świecie młodzieńców do kolonii, tak? Do Indii, do Afryki, nie wiadomo gdzie. Tutaj Anglia eksportowała całe rzesze młodszych synów. Oni się czasami dorabiali fortun w tych Indiach, w tej Birmie, czy nie wiadomo gdzie, i wracali do Anglii jako wielcy panowie. Ale to osobny temat. Ludwik był młodszym synem, co znaczyło, że... I teraz popatrzmy na te związki. One są bardzo ciekawe. Jego ojciec był księciem Wittenbergii. Jego starszy brat dziedziczył po ojcu, też był księciem Wittenbergii, ale z czasem został królem, gdyż to księstwo zostało podniesione do rangi królestwa, czyli był bratem króla. Miał siostry, a jakże. Jedna z jego sióstr była żoną następcy tronu wiedeńskiego, tak? Czyli Habsburgów. Druga siostra była żoną następcy tronu Rosji. Powiedzmy od razu, że ta rosyjska została z czasem carycą, ta austriacka nie, bo umarła po pierwszym porodzie. No niemniej te związki istniały. No i jeszcze, żeby tak do kompletu, to jego matka była siostrzenicą króla Prus, Fryderyka Wielkiego. Czyli on był bardzo blisko spokrewniony z wszystkimi tymi trzema dworami. No, nie trzeba bardzo dogłębnie znać historii, żeby pamiętać, że to właśnie były te dwory, ci monarchowie, którzy uczestniczyli w rozbiorach Polski. Petersburg, Berlin, Wiedeń. Pan Ludwik wszędzie czuł się jak u siebie. Był blisko z nimi spokrewniony. No, ale samo pokrewieństwo chleba jeszcze nie daje. Problem był taki, że Ludwik... No, nie dysponując jakimiś ogromnymi majątkami, gdyż był młodszym synem, był równocześnie bardzo, ale to bardzo rozrzutny. Jak to kiedyś królowa Marysieńka Sobieska powiedziała o swoim synu, że nie chce mu się nigdy zgodzić rozchód z przychodem. Tak? I zawsze jakoś ten rozchód jest większy niż ten przychód. To taka dziwna jakaś arytmetyka. No więc podobnie było z tym Ludwikiem, który był ogromnym mężczyzną, niezwykle potężnym, z ogromną taką lwią burzą jasnych, złotych włosów na głowie. Przepiękny mężczyzna. Kobiety się w nim kochały po prostu masowo, z czego on zresztą niezwykle chętnie korzystał. Ale jeszcze bardziej uwielbiał te nałogi, które w owej epoce były najsilniejsze. Czyli z jednej strony oczywiście pijaństwo, ale przede wszystkim i na pierwszym miejscu, jak zwykle, hazard. To nie do wiary, proszę państwa. Dzisiaj nie rozumiemy tych namiętności. Dzisiaj, zwłaszcza w jakichś tam, powiedzmy, wyższych sferach, przecież i dzisiaj są wyższe sfery, no chyba nie jest to takim problemem, przynajmniej mało się o tym wie. No nie jest naprawdę tak, żeby, nie wiem, jacyś dziedzice fortun magnatów dzisiejszych, chociażby tych różnych elektronicznych koncernów, żeby oni w Las Vegas w kasynie tracili dziesiątki, setki milionów dolarów. No nikt o tym nie słyszał. Nawet jeżeli coś takiego się zdarza, chociaż
może
myślę, że
dlatego... Tego, że o tym się nie mówi.
Wtedy te namiętności były ogromne i no oczywiście, proszę państwa, nie trudno zgadnąć, że ten przepiękny mężczyzna bardzo szybko stanął na progu bankructwa. Po prostu miał tak ogromne osobiste długi, że nikt nie chciał ich płacić. Również jego siostry, chociaż były żonami następców tronów, czy inni krewni, którzy byli książętami i mieli potężne własne majątki. No i wtedy Ludwik zaczął się rozglądać za jakąś dobrą partią. A Izabeli Czartoryskiej strasznie te rzeczy imponowały. Ona sama przecież miała do czynienia z różnymi koronowanymi głowami. Poza tym wyobrażała sobie, że mając takiego zięcia uzyska jakiś wpływ w Berlinie, w Wiedniu, w Petersburgu. No przecież to będą krewni w gruncie rzeczy w tym momencie. No czy powiedzmy powinować. Dość tego, że parła do tego małżeństwa. Stary Czartoryski obiecał spłacić długi księcia Wirtemberskiego, co miało oczywiście kluczowe znaczenie. Opór stawiała jedynie Maria. Ona nie kochała Ludwika, ona się go bała. No, ona miała 16 lat, on 26, tak? On był starym, zużytym, starym, no w cudzysłowie starym, ale dla niej starym, zużytym rozpustnikiem. Co prawda te sprawy tuszowano, to nie jest tak, że do uszu dzieweczki dochodziły te wieści. No niemniej ta różnica była absolutnie uderzająca. Niestety, do tego małżeństwa ostatecznie doszło i spełniły się najgorsze, najczarniejsze scenariusze, jakie można było sobie wyobrazić. Opowiem Państwu o tym bardziej szczegółowo za tydzień. Powiem teraz tylko tyle, że zdrada Ludwika Wirtemberskiego w tym kluczowym momencie, kiedy został mianowany dowódcą frontu litewskiego w wojnie polsko-moskiewskiej 1792 roku, że ta zdrada była tylko ukoronowaniem długiej drogi zdrad, przeniewierstw, okrucieństw, wszelkiego możliwego przemocowego traktowania, jakie tylko możemy sobie wyobrazić wobec tej pięknej, młodej, niewinnej żony. A jak to było w szczegółach?
O tym opowiemy za tydzień.
O tym opowiemy za tydzień.
A o tym, o czym dziś, jak zawsze, na stronie internetowej Radia Gdańsk.